Dobrze, mamy teraz czas świadectw. Emil z Mogilna. Gdzie jest Emil z Mogilna? Emil, powiem wam, jest wielu niesamowitych ludzi, ale Emil jest z pierwszej trójce. Jest niesamowity.
Sławek to chyba sobie za punkt honoru przyjął peszyć mnie. Nie czuć presji, okej. Wiecie co, ja nie przygotowywałem się jakoś tam, dowiedziałem się w przerwie, a oczywiście wykłady były tutaj tak interesujące, że nie miałem czasu myśleć nad tym, ale muszę wam powiedzieć co do Mogilna, że przeżywaliśmy ostatnie miesiące taki trudny dosyć czas, przesilenie takie, po jakimś okresie, no bo działamy tam już 3 lata i po takim okresie entuzjazmu zaczęły się gromadzić różne takie napięcia, jakieś tam międzyludzkie napięcia się pojawiły i przez ostatnie kilka miesięcy no było ciężko. Było ciężko, ale też nawet tak zacząłem mieć takie myślenie, że nie wiadomo, czy nam się w ogóle uda, czy się utrzymamy. Takie myśli przychodzą, wiecie, wtedy, czy to w ogóle jestem odpowiednim człowiekiem w tym miejscu, czy to jest sens, czy to rzeczywiście jest Boża wola. Ale w tym wszystkim fajne jest to, że uruchomiło się w ludziach takie, jakby odkryło się w wielu ludziach takie myślenie, że zależy nam na sobie, że te dwa, trzy lata nas jednak skonsolidowały na tyle, że uruchomiły się mechanizmy takie obronne. Że ludzie, których się nie spodziewałem często, którzy raczej ich postrzegałem tak, że trzeba ich ciągnąć gdzieś tam, że to oni mają jakieś takie tendencje do wycofywania się, takie odśrodkowe. W momencie kryzysu oni się uaktywnili i oni zaczęli walczyć. I oni się zaczęli... Oni się stali takim oparciem dla mnie, taką pomocą. Często przejmowali, kiedy ja nie miałem siły, to oni przejmowali inicjatywę nawet w ten sposób. Także ten czas nas bardzo dużo nauczył o sobie i zdecydowanie nie był to czas zmarnowany. Chociaż... Może powiedzieć, nie poszliśmy jakoś do przodu, jeżeli chodzi o rozwój kościoła, rozwój jakiś tam przyrost ludzi. Bywało różnie, bywało na przykład tych ludzi mniej niż przedtem. To jest takie zawsze spore obciążenie, kiedy jest ludzi na przykład pod 30, a nagle się robi ich pod 20 z jakichś tam powodów. Ale przetrwaliśmy ten czas i... Udało nam się doprowadzić do tego, że nasze relacje zaczęły się zmieniać, poprawiać. Podjęliśmy różne działania, podjęliśmy pracę, stwierdziliśmy też, że znaczy ja tak w zasadzie pociągnąłem w tym kierunku, że musimy odpocząć od takich aktywności, bo staraliśmy się do tej pory robić różne aktywności i to nas też trochę wyczerpywało. A ponieważ też na te wakacje mamy zaplanowane tego sporo, to stwierdziłem, że musimy ten czas do wakacji, powiedzmy od zimy do wakacji poświęcić na taką konsolidację, na to, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoje relacje, scalić się. I zaczęło się poprawiać i najlepszą rzeczą, jakiej doświadczyłem w ostatnim czasie, to jest to, że w momencie, kiedy... poczuliśmy, czy jakby doświadczyliśmy tego, że nasze relacje się poprawiają, że gdzieś tam nastąpiła zgoda w różnych kwestiach, bo to były takie, wiecie, różne rzeczy, ten się z tym gdzieś tam, jakieś dwie rodziny się ze sobą spięły, jakieś tam osoby ze sobą się skłóciły, zaczęło się robić kiepsko. W momencie, kiedy udało nam się doprowadzić do tego, do poprawy tych relacji i poprawy takiego myślenia w ogóle w kierunku bardziej optymizmu, zaraz w pierwszej niedzieli... Pojawiło się znacznie więcej ludzi w kościele, pojawili się nowi ludzie. To takie było dla mnie fantastyczne, bo nie było to w tym żadnej naszej aktywności, żadnego naszego działania. Po prostu jakby Pan Bóg chciał nam pokazać. Widzicie, jak idziecie za mną, jak robicie to, co ja po was oczekuję, to ja zaraz odpowiadam. Tak, to, to było takie fajne, bo to było tak od razu. Zero przerwy, jakieś pauzy, tylko w momencie, kiedy my jakby stanęliśmy trochę na nogi, stanęliśmy w takiej odpowiedzialności przed Bogiem i zaczęliśmy być bardziej Jemu posłuszni. Momentalnie On odpowiedział, że pojawiło się kilka nowych osób, jacyś Ukraińcy się pojawili, ktoś tam się z miasta pojawił. I to oczywiście nas bardzo zbudowało i bardzo wzmocniło. No i teraz tym żyjemy. Chcemy przygotować się jako Kościół, przygotować się do wakacji i iść dalej. To wszystko.
To jest właśnie Emil. Super koleś. Dobrze. Artur. To ty. Ten zegar też obowiązuje ciebie, wyobraź sobie. Ja wiem, że ty masz potencjał, człowieku. Pojemność.
Mówić krócej. Gdzie jest zegar? O. Wiecie, fajnie, bardzo bym chciał powiedzieć wam o rzeczach, które są związane z rozwojem Kościoła, że przyrasta, że się pomnaża i tak dalej. Bardzo bym chciał. Ale chcę wam powiedzieć o czymś, co ostatnio przeżywam i jest to proces odwrotny. Bardzo mnie zaskakiwało to, że ludzie, którzy doświadczali niesamowitych cudów, też mówiłem ostatnim czasem, jakie cuda Pan Bóg uczynił, dziwi mnie to, że ci ludzie nie są w kościele. Zawsze zadawałem sobie pytanie, jak to jest możliwe mieć cud na rękach, a potem po prostu odejść. Wiecie, ja musiałem sobie przedefiniować pewne teologiczne podstawy, musiałem u siebie przedefiniować swoje podejście do Kościoła. Powiem wam szczerze, ostatnie półtorej roku dla mnie to był mega trudny czas. Z żoną zastanawialiśmy się nad rezygnacją. Miało być zachęcająco, prawda? Więc naprawdę zastanawialiśmy się nad tym, zadawaliśmy sobie pytanie, czy jesteśmy właściwymi osobami. Z drugiej strony z taką pychą, wiecie, no przecież jestem tak wyposażony, no przecież ja i moja żona naprawdę mamy świetny warsztat, uczestniczymy w 700 miastach, uczymy się od najlepszych rzeczy, ale jednak mówię, co jest nie tak? I powiem wam szczerze, jakiś rok temu podjęliśmy z żoną taką decyzję. Cokolwiek by się nie działo, wytrwamy. Cokolwiek by się nie działo, włożymy nasze serce, dlatego że to jest niesamowite. To, co wczoraj słyszeliśmy, to było to, co my przeżywamy z moją żoną w tej chwili. I obiecaliśmy sobie, damy z siebie wszystko, najlepiej jak potrafimy, dlatego że to jest miejsce naszego powołania. I wiecie, to nam przyniosło niesamowitą wolność. To nam zrzuciło ciężar z serca i kiedy stajemy dzisiaj przed ludźmi, chociaż na nabożeństwie jest mniej niż 20 osób, około 15 standardowo na nabożeństwie. Tak? Jest dobrze? Wiecie, około 15 osób na nabożeństwie zmienia się w jakiś sposób atmosfera. Zaczynamy mówić o wierze, zaczynamy coraz bardziej mówić o takim poleganiu na Bogu. Nie metody, same metody, w których chcielibyśmy położyć nadzieję, ale przede wszystkim takie zawierzenie Bogu w tym, że każdy z nas jest narzędziem w Jego rękach. I wiecie, zmienia się też to, jak ludzie zaczynają mówić, jak ludzie zaczynają partycypować w tworzeniu wizji czy w patrzeniu w to, gdzie Kościół mógłby być za rok, za dwa, za pięć. Ludzie zaczynają gdzieś powoli chwytać, że wiara to jest coś więcej niż tylko metoda czy coś więcej niż tylko proste równanie matematyczne, jeżeli ja zrobię to, to Pan Bóg zrobi to i mamy efekt gwarantowany. Wiecie, nam daje to wolność. I chociaż faktycznie jest takie zniechęcenie w ilości osób, to jest, z tym się człowiek gdzieś smaga, to jednak ta decyzja o tym, żeby wytrwać, że cokolwiek by się nie działo, to jest miejsce naszego powołania. Tutaj Bóg nas posłał, On się nie pomylił, On wie, co robi i cokolwiek bądź naprawdę na tym my zyskujemy przez kształtowanie naszego charakteru. I wiecie, są takie momenty, kiedy faktycznie człowiek chce zrezygnować. Już jest bardzo blisko tego momentu. Zadaje pytanie, czy to ma sens, czy zadaje pytanie, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym zrobić więcej. I widzisz nawet te rzeczy, które mógłbyś zrobić lepiej i więcej, ale jednocześnie, wiecie, doba ma tylko 24 godziny. Jeżeli pracujesz na etat, jeżeli pracujesz na zmiany, masz dwójkę małych dzieci, musisz się troszczyć o Kościół, to musisz też spojrzeć na pojemność swojego życia. Nie jesteś z gumy. I musisz zadbać o rzeczy, które dla mnie są bardzo odkrywcze. Odpoczynek. Wiecie, czasami najbardziej duchową rzeczą, jaką możesz zrobić, to położyć się spać. I wiecie, chciałbym wam powiedzieć o budujących rzeczach, ale chcę wam powiedzieć przede wszystkim o tym, że jeżeli Pan Bóg was powołuje do jakiegoś miejsca i stawia, on się nie pomylił. On wie, co robi. I może faktycznie te owoce nie będą wyglądać tak, jak ty byś chciał, że to zajmie więcej czasu, niż oczekujesz. Ale koniec końców wierzę w to, że Pan Bóg kształtuje przede wszystkim charakter. I to jest piękne. Dzięki.
Tak szybko, 30 sekund mi to zajmie. Myślę, że błędem jest skupianie się tylko na wzroście Kościoła, pomijając zdrowie Kościoła. Okay? Jeśli my się skupiamy na zdrowiu Kościoła, to wzrost jest po prostu produktem ubocznym. Salomon powiedział, pilnij wszystkiego innego, pilnuj swojego serca. A więc pilnuj swojego serca i sercem twojego Kościoła są ludzie, z którymi tworzysz Kościół. To są ci główni liderzy. To się poszerza dalej do liderów służb na przykład albo do liderów grup. To jest rdzeń. Jeśli rdzeń jest chory, to wszystko, co będzie się działo w twoim kościele, będzie chore. Pilnuj swojego serca i nie bój się podziękować niektórym ludziom. Nie bój się. Pilnuj swojego serca. I w kościele również pilnuj swojego serca. Okej? To jest kluczowe. To jest kluczowe. Wtedy będzie wizja, będzie dalej, kultura będzie zdrowa, tworzona i tak dalej. Dobrze, to nie mój czas. Kto teraz? Sara? Danusia. Danusia Tomczyńska. Teraz ty. Teraz Danusia. Tylko Danusia ma jeszcze. Okej. Okay. To jest typowa matka Polka. Czwórka dzieci. To jest pomnożenie.
Tak. Jaki biceps silny mam. Kochani, my jesteśmy z Wrocławia razem z Bartkiem i od 2 lat prowadzimy kościół, właściwie od 1,5 roku tak regularnie, kościół Kierunek we Wrocławiu. I chciałam się podzielić takim świadectwem. Wynajmowaliśmy do tej pory salę w centrum miasta, która była piękna, super, cała wyposażona. Ale była tylko na niedzielę po południu dla nas. I kiedy chcieliśmy robić jakieś dodatkowe spotkania, wydarzenia, cokolwiek, to zawsze był kłopot, gdzie to robić. Trzeba było dodatkowo płacić, gdzieś szukać miejsc. I od wakacji modliliśmy się bardzo, żeby znaleźć jakieś miejsce, które będzie dla nas na cały czas, na 24 godziny. I wiecie, kto jest z dużego miasta, to wie, jakie są ceny wynajmu różnych lokali. Więc ceny były od 7 000 w górę. A my nie mieliśmy takich pieniędzy, kościół niezbyt duży. I znaleźliśmy salę, taką całkowicie do remontu, która miała ściany niebiesko-zielono-żółte, w której był poprzednio lumpex, więc miliony worków z ciuchami, iż podłoga rozwalająca się i naprawdę strasznie. Ale coś zobaczyliśmy cennego w tym miejscu. Spółdzielnia to jest, która wynajmuje ten lokal, 200 metrów. I postanowiliśmy wynająć go z taką decyzją, że go wyremontujemy. I wynajęliśmy w listopadzie i własnymi środkami, własnymi ludźmi, tym co mieliśmy. Przez 3 miesiące udało nam się wyremontować tą salę. I w tą niedzielę mieliśmy pierwsze nabożeństwo w tym miejscu. I naprawdę... I to jest dla nas tak niesamowite. Jak chcecie zobaczyć to, jak macie Facebooka, Kościół Kierunek, polecam, bo naprawdę piękne zdjęcia wyszły w tej sali, nie chwaląc się. Ale no po prostu kiedy przenosiliśmy się, okazało się, że słuchajcie, my nic nie mamy. Nie mamy krzeseł, nie mamy projektora, nie mamy ekranu. No po prostu nic nie mieliśmy. Mieliśmy ekspres do kawy i kubki plastikowe, ale... Ludzie byli bardzo hojni, naprawdę. I kiedy przyszliśmy w tą niedzielę i wszystko już było, znaczy no nie wszystko, ale większość mamy główną salę wyremontowaną, salkę dla dzieci, jedną toaletę i będziemy dalej sukcesywnie robić, to ktoś przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, ja tak szczerze po cichu nie wierzyłem, że to się uda. Po prostu to się udało i my jesteśmy Bogu wdzięczni. Mieliśmy spotkania na 17, teraz mamy na 11. I Bartek mówił, No wiesz, jak zmienimy na 11, pewnie będzie mniej ludzi, bo to wiecie, jak duże miasto, to ludzie tak sobie wędrują. Niektórzy od baptystów na przykład przychodzili do nas i mówili, no ja rano jestem u siebie, ale u was też przychodzę, bo tutaj fajnie się buduje. I mówimy, no to dobrze, że zmienimy na rano, bo takich ludzi niekoniecznie chcemy mieć w kościele. I powiem wam, że w tą niedzielę naprawdę Pan Bóg nas zaskoczył i ci ludzie, mieliśmy ponad 100 osób na tym nabożeństwie, ponad 10 dzieci i 5 osób podniosło rękę o nawrócenie, kiedy zrobiliśmy modlitwę i po prostu wiem, że łatwo jest mój w dużym mieście, ale naprawdę Pan Bóg działa, Pan Bóg się przyznaje do tego, co robimy. Jesteśmy naprawdę wdzięczni i poruszeni tym, jak ludzie się uaktywnili do remontu, którzy nie byli, wiecie, liderami uwielbienia czy kaznodziejami, ale oni przychodzili codziennie, łupali tą ścianę, malowali i to wszystko. I chcę powiedzieć wam, że warto i że to jest niesamowite. Jako z Bartkiem razem od 10 lat jesteśmy pastorami, ale dopiero kiedy zaczęliśmy tworzyć nowy kościół, to zaczęliśmy po prostu mieć taki relaks w kościele. My chcieliśmy iść w niedzielę na nabożeństwo, my się cieszyliśmy tym wszystkim, co było, co jest i wierzymy, że Bóg ma więcej przed nami i że to jest dopiero taki mały początek tego, co Bóg będzie czynił. Amen. Dziękuję bardzo.
Super, nie? No, pięknie, pięknie. Dobrze. Nie mam czasu, żeby mówić. Teraz człowiek, którego się boję. Wynurz się, morsie, i chodź tu do nas. Zbyszek Stefański, chodź.
No i dobrze, że się boję. Kochani, tak, u nas standardowo kończymy remonty. My generalnie cały czas jesteśmy w remoncie. Teraz skończyliśmy właśnie w kościele łazienki. Nie musimy latać w złą pogodę do drugiego budynku na przykład. No i z tych rzeczy jakby tutaj wszystko jest okej. Ale chciałbym się podzielić takimi rzeczami, które chyba są praktyczne. Czyli ściana. Pojawiła się ściana. Wiecie, Bóg mówi, idź w tym kierunku. No i idziesz w tym kierunku, wszystko jest fajnie i nagle pojawia się ściana. I co zrobić wtedy, bo tak generalnie nie ma po co tam iść, jak tam jest ściana. Nie? Lepiej tam jest, jak tam są drzwi. No ale Bóg mówi, twoim zadaniem jest słuchać mnie i co byś nie widział, co by twoje oczy nie widziały, to ty podążaj za moim głosem, za kierunkiem, który ja ci wyznaczam. I tak było właśnie, kiedy żegnaliśmy Tomka Pogorzelskiego, był u nas liderem uwielbienia, a w gruncie rzeczy nie mieliśmy nikogo więcej. I mówię, no teraz się wszystko, w którą stronę pójdzie. No ale Bóg mówi, idź do ściany. I powiem wam szczerze, w kościele tak naprawdę szedłem do ściany. I kiedy doszedłem do tej ściany, przyszła nowa osoba, człowiek po szkole muzycznej, który po prostu wirtuos na klawiszach jest i... I wiecie, no i znowu właśnie będzie wyjeżdżał na studia. Tak, no i właśnie tak jest. To jedno chciałem się jakby podzielić, że ściany w naszym życiu będą, ale Bóg powiedział, że moim obowiązkiem jest iść w kierunku, który On wyznacza, a On zrobi przełom. I nie będzie tej ściany, albo pojawią się drzwi w tej ścianie, ale to jest Jego zadaniem, a moim, twoim zadaniem jest iść w kierunku, kiedy słyszysz Jego głos. I to jest podstawa. Druga rzecz. Marzenia. Kochani, no ostatnia sytuacja taka, to było dwa tygodnie temu, kiedy wędrowałem sobie z żoną po markecie, super jakimś tam markecie. Weszliśmy do MediaMark. No i mówię zobaczyłem te ekspresy. Mówię, no oles, no mówię, ten ekspres, co za mną chodzi, po prostu jest... Słucham? Tak. A coś sugerujesz, że... Nie. Okej. Okay. Co chciałem powiedzieć? Wiecie, że mówię do żony, mówię, chodź, zobaczymy te ekspresy. No, fajna kawa, fajna atmosfera. To jest dobre. Nie ma się co bać tego. No i wiecie, ale przestraszyły mnie ceny. Jak zobaczyłem ceny, 2,5-3 tysiące, serce, mówię, ciężko zaczęło bić. Mówię, może jakiś kredyt, może jakieś raty, nie, czy tam coś. Ale to jest kosmos, jakieś takie pieniądze w ogóle, nie? No i dobra, to było w sobotę, w niedzielę było nabożeństwo, no i mówię, no dobra, ogłoszenia podzielę się, mówię, słuchajcie, no miałem takie marzenie, żeby była fajny ekspres, żebyśmy mogli się napić i w ogóle, ale mówię, ceny są takie, że kosmos. No jeden brat pierwszy, ja mówię, może ktoś zna jakąś hurtownię, cokolwiek, żebyśmy mogli zakupić czy tam jako, w jakikolwiek sposób. Ale jeden brat mówi, może ktoś chce kupić. Ja mówię, no to jest tej dobrej, mocnej wiary. Ja mówię, no chyba, żeby ktoś chciał zakupić. Pojawia się jedna ręka, człowiek, który był może 4 razy u nas w kościele. I mówię, że on kupi. Wiecie? Tak. I dzisiaj właśnie minęło 2 tygodnie. Właśnie dostałem SMS-a i zdjęcie z tym, że wysłał nam z Niemiec ekspres i mamy ekspres do kawy. Teraz w tą niedzielę oczywiście po nabożeństwie będziemy się mogli napić tak jak wy. Dobrej kawy. Amen. I powiem wam odnośnie teraz tego ekspresu, nie? I ze mną pracują osoby, 2 takie dziewczyny. Jedna dziewczyna jest bardzo szybka. Ona szybciej robi, bo ona ma więcej w głowie jeszcze, ona ma już tak do przodu, jest tak energiczna, że ona wszędzie jest. No i kiedy jemy śniadanie codziennie, bo my w biurze jak pracujemy, to razem jemy śniadania, więc ona tą naszą zmywarkę jak otwiera, to otwiera tak. I ta drzwiczki lecą tak, odbijają się, nie? A nogą potrafi zamknąć. Nie? I jak jedzie samochodem, to mówię, wszystko urwie. Więc ja ją cały czas uczę. Proszę cię, weź nogę z krzesła, nie zamykaj nogą zmywarki, nie rób tego, nie rób tego. Ale jest taki fakt, że i ona dzisiaj do mnie napisała, czy może odpalić ekspres? I wiecie to? I to, co tutaj mówicie, nie? Właśnie o tym, żeby oddawać... Dobrze, że się boisz. Oddawać ludziom te rzeczy, to ja mam problem z tym. Ja mam naprawdę z tym problem. Ale chcę wam powiedzieć, że warto pozbywać się tego w swoim życiu, oddawać osobom. Trudno, popsuje, trudno. Będziemy... Bóg da następne rzeczy do naszego życia, bo Bóg nie jest nasz biedny, więc tego się nie bójmy, że ludzie coś popsują w naszym kościele, ale posłuchajcie, ale ważne jest to, co chcę powiedzieć. Ważne jest dziś. Dziś, wiecie, byli u nas właśnie z Australii i przyszła nowa osoba. I to się liczy, co jest dziś. Kola na przykład nas odwiedził i to się liczy, co jest dziś. Nie liczy się to, co jest jutro. Ważne jest dziś. Nie bójmy się jutra, bo jutra nie ma tak naprawdę. Nie ma. Nie ma jutra. I kochani, chcę wam naprawdę dać jedno dobre, wielkie przesłanie. Nie patrzcie, co będzie za rok. Dziś, ja mam jakby coś, ale dziś naprawdę róbmy te rzeczy ze względu na to, że jest... Nie rób tego. Ale to jest ważne, wiecie? Naprawdę to jest bardzo ważne. Nie przejmujcie się, że dzisiaj nie ma w kościele, że jutro coś będzie się działo. Dziś się liczy. Jak jutro będzie dziś, to będziemy dalej żyć i będzie Bóg zaopatrywał jutrzejszy dzień tak samo jak dzisiejszy zaopatruje. Amen.
Stary, to było dziwne. Nie ma jutra, nie. Jutra nie ma, liczy się dziś. Ekspres 2500. Kobieta zamyka. What? Adin. 2, 3, 4, 5. Stary, co to było? Dobra. Kto teraz? Jacek. Jacek słaby. A nie taki słaby.
Chcę mieć tyle samo czasu, co Zbyszek. Dobrze. Kochani, ja może jako pewnie kontrpunkt do tego, co mówił Zbyszek. W zeszłą niedzielę nie było mnie w kościele i usługiwałem akurat w kościele w Warszawie. Przypomnę, Prusków, satelita Warszawy, 63 tysiące mieszkańców w tej chwili mamy. I głosiłem w Warszawie w jednym z kościołów i zostawiłem wszystko innym. I potem po spotkaniu zadzwoniłem do ludzi, pytam się, jak było. A mówię, pastorze, rewelacyjnie. A mówię, no chwała Bogu. Pastor może być z nas dumny. Podzwoniłem po innych, rzeczywiście było super. Powiem wam, że to jest największa frajda, kiedy się widzi, jak ludzie zaczynają robić to, co powinni robić, wchodzą w rzeczy głębiej, zaczynają usługiwać i ja nie muszę być przy tym obecny. I to jest po prostu jedna z największych wspaniałości w ciągu tego roku, która mnie do tej pory, tak powiem, doświadczyła. Kiedy, tak, ktoś powiedział, że pastorze, nie musisz w ogóle nawet być. Wszystko działa. A mówię, no halleluja. Słucham? Ach. No, załóżmy, że to jest off the record po prostu. Dobra. Natomiast wracając do tematów, także zaczynamy widzieć u nas w kościele, że powstają ludzie, którzy zaczynają przejmować odpowiedzialności, zaczynają wchodzić w tak powiem, w liderstwo, w różnego rodzaju służby i to jest super. Po prostu to mnie tak kręci, że po prostu to jest jedna z lepszych, fajniejszych rzeczy. Kochani, jedno świadectwo. Jeden z pastorów kiedyś powiedział mi, że najlepiej w kościele brakuje zawsze dwóch osób. Dobrze mieć w kościele gangstera i murzyna. Murzyna do prowadzenia uwielbienia. Niestety nie mamy żadnego murzyna. A z drugiej strony najlepiej mieć też gangstera. I rzeczywiście w zeszłym roku nawrócił się z rodziną i jest w kościele. Były członek mafii pruszkowskiej. Człowiek, który 10 lat spędził w więzieniu. I powiem, otworzyły się nowe możliwości. Otworzyły się nowe możliwości pod każdym względem, Sławku, naprawdę. I z racji, wiecie, gangster, tak a propos, to jest taka osoba, która ma kontakty z ludźmi. A mając kontakty z ludźmi, nie zawsze stosuje metodę perswazji bezpośredniej, a stosuje czasami perswazję, bym powiedział, na miękko. I w tej chwili, kiedy on się nawrócił i kiedy jego rodzina się nawróciła, są naprawdę bardzo skuteczni w przeprowadzaniu innych ludzi do Jezusa. I wcale nie muszą używać żadnej perswazji bezpośredniej. To jest coś, co bardzo też doceniamy, bo Bóg otworzył nowe możliwości, nowe drzwi, nowe rodziny się dzięki temu pojawiły. I jeszcze jedna rzecz, no plus 45 sekund na przerwę reklamową jeszcze dodajcie. Co robimy? Wszędzie, gdzie się tylko da, wciskamy się w taki czy inny sposób w mieście. Abstrahując od mojego gangstera. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jesteśmy obecni w lokalnych mediach. W każdą niedzielę mamy audycję na żywo, którą prowadzę radiową. I zapraszamy tam ludzi, którzy dzielą się, tak powiem, doświadczeniem z Bogiem, uwolnieniem, uzdrowieniem, wszelkiego rodzaju tego typu sprawami. I gdzie mówimy o Bogu bez religii. To jest nasze hasło tej audycji. I naprawdę to też otwiera nowe kontakty, nowe możliwości. Powiem wam, co jeszcze w tym roku widzimy bardzo wyraźnie, co Bóg chce zrobić w tym roku. Skupiamy się na ewangelizacji indywidualnej, relacjach oraz na inwestowaniu w ludzi. Zarówno od strony finansowej, żeby ich szkolić, żeby ich rozwijać, żeby wchodzili głębiej w czy służbie kościoła dziecięcego, czy uwielbienie, czy w jakąkolwiek inną służbę, czy też w formie, tak powiem, jakiejkolwiek innej, bo kluczem są ludzie. I to jest, kończę.